Okej, tydzień temu mogliśmy słyszeć niesamowite kazanie na temat tego, że mamy wolną wolę w swoim życiu. Mamy wybór i możemy podjąć decyzję o tym, co chcemy zrobić. I Bóg zachęca nas do właściwych i mądrych wyborów. I dzisiaj będziemy rozwijać tę myśl dalej. Będziemy mówili nie tylko o wolnej woli, ale będziemy mówili o tym, jak ją wykorzystać, czyli będziemy mówili o Bożej woli w naszym życiu. Dlatego dzisiaj tematem naszego kazania jest "To zależy od ciebie, ludzie Bożej woli". Ale jest głośno. Natomiast wypełnianie Bożej woli w naszym życiu to jest coś niesamowitego. Dla mnie osobiście, jeżeli myślę o Bożej woli w moim życiu, to zawsze jest moment, w którym się znajduję w miejscu, w którym czuję największą satysfakcję i czuję się w miejscu, w którym osiągnąłem to, co w danym momencie jest dla mnie przeznaczone i nie potrzebuję absolutnie nic więcej. Nie potrzebuję żadnych gadżetów, nie potrzebuję jakiejś rzeczy, po prostu czuję się zaspokojony w tym miejscu, w którym Bóg mnie stawia. I tak jest właśnie z Bożą wolą. Ale żeby wejść w to miejsce, po pierwsze, musimy wziąć odpowiedzialność za wolną wolę i Bożą wolę w swoim życiu. I wspaniałym przykładem tego jest Jozue. Jeżeli popatrzymy się na pierwszą księgę Jozuego, zobaczymy młodego człowieka, który zostaje postawiony przed całym narodem izraelskim w tamtym czasie, przed wszystkimi Żydami, którzy wyszli z ziemi egipskiej. Historia Jozuego wygląda tak, że w momencie, kiedy Mojżesz wychodził z Egiptu, Jozue w tym czasie mniej więcej został jego uczniem i rozwijał się przy Mojżeszu, dochodzą do ziemi obiecanej i tutaj następuje taka zmiana sytuacji, ponieważ Bóg powiedział do Mojżesza: dojdziesz do ziemi obiecanej, zobaczysz ją, ale już do niej nie wejdziesz, ze względu na to, że nie posłuchałeś mnie w 100%, tutaj niestety musimy to zakończyć, biorę cię do siebie, Jozue przejmuje za ciebie prowadzenie Izraela, i on będzie wprowadzał Izrael do ziemi obiecanej. I to, co możemy zobaczyć w pierwszym rozdziale Księgi Jozuego, to to, jak Bóg mówi Jozuemu, co będzie chciał przez niego zrobić. Będzie chciał wprowadzić Izrael do ziemi obiecanej i będzie chciał go używać. I niedługo później, bo już w trzecim rozdziale, możemy zobaczyć, co Bóg robi z tym, co powiedział wcześniej. Mówi do Jozuego, że ma wziąć kapłanów, którzy będą nieśli arkę i przejdą przez rzekę. I w tym momencie Jozue stanął przed pierwszym wyzwaniem, jednym z pierwszych wyzwań w swoim życiu jako lider całego narodu, który wcale nie był małym narodem, bo to był naród, który się szacuje, że miał ponad 1 000 000 osób. Ja mam problem, żeby podejmować odpowiedzialne decyzje za moją rodzinę, która jest obecnie 3-osobowa i za niedługo 4-osobowa, natomiast nie jestem w stanie się... Dziękuję. Nie jestem w stanie się utożsamić osobą, której decyzje mają wpływ na ponad 1 000 000 osób. Łącznie z ich majątkiem i żywym inwentarzem. Wpływ, mam na myśli, mogą zginąć zupełnie, tak? Jego brak posłuszeństwa Bożej woli mógł doprowadzić Izrael do zupełnego wytępienia. I widzimy już w trzecim rozdziale, jak Bóg mówi do niego, czyli do Jozuego, że przeprawiał się przez rzekę Jordan na drugi brzeg. I Jozue mógł w tym momencie zacząć kombinować, okej, to jakby to zrobić, tutaj mamy się przeprawić, to może tam jakąś tratwę, może most zbudujemy, gdzieś jest jakaś mielizna, się przecisnę, ale nie. Jozue nie zrobił tak. Jozue wziął odpowiedzialność za to, co Bóg powiedział do niego i wziął odpowiedzialność za to, aby wykonać Bożą wolę w swoim życiu. Bóg powiedział, że kapłani z arką mają wejść do wody. To, co jest ciekawe, to Bóg nie powiedział, co zrobi Jozuemu. Bóg powiedział mu tylko na początku, jaki jest cel jego podróży. Ogólny cel końcowy jego życia był taki, że on miał zdobyć ziemię kananejską dla Izraela, dla Żydów w tamtym czasie. Ale nie powiedział mu, jak to zrobi. Co więcej, w tym fragmencie drugim też nie powiedział, co Bóg zrobi. Bóg tylko powiedział rolę Jozuego, to, co on ma zrobić, ale nie powiedział mu, co on dalej zrobi. Więc mamy Jozuego, który musiał coś zrobić. I tutaj pokazuje nam się Boże prawo akcji i reakcji. Jeżeli pamiętasz, może lekcję fizyki w podstawówce, jest jedno z pierwszych praw, że każda akcja wywołuje jakąś reakcję. Jeżeli my coś robimy, to jest jakaś odpowiedź. Jeżeli uderzysz butelkę, to ona spadnie, tak? Jeżeli rzucisz piłkę, to ona będzie przyciągana przez ziemię. Każda akcja ma reakcję. I to jest takie odzwierciedlenie Bożego prawa. Kiedy my podejmujemy akcję, Bóg podejmuje swoją reakcję. Kiedy Jozue podjął akcję, Bóg wywołał swoją reakcję w postaci tego, że Jozue mógł spojrzeć na tą rzekę już z drugiego brzegu. To, co zrobił Bóg, było zupełnie fenomenalne i było nie do pomyślenia, bo on zatrzymał rzekę. Bóg nie zbudował tamy, Bóg zatrzymał rzekę. Tak jakbyście wstawili do wody szkło i nagle stop, rzeka nie płynie. I cały Izrael, milion osób mogło się przeprawić na drugi brzeg do kolejnego wyzwania Izraela, którym było Jerycho. Natomiast to było wyzwanie na ten moment dla Jozuego. To była rzeka. I każdy z nas w swoim życiu staje przed taką rzeką. Każdy z nas staje na brzegu i słyszy głos Boży, który mówi mu: pójdź dalej, zrób to. I każdy z nas ma myśli w swoim sercu, to może jestem w stanie to jakoś ominąć. Może jestem w stanie wymanewrować. Moje doświadczenia mi mówią, że mogę zrobić tak. Czytałem książkę, że ktoś zrobił tak. Może zrobię to w taki sposób. Wiesz co, Boże, Ty chcesz, żebym zrobił to, ale to mi się wydaje takie bardziej logiczne. Ale Bóg nie chce, żebyśmy się kierowali logiką. Boża logika to nie jest nasza logika. My rozumiemy tylko ułamek tego, co widzi Bóg. I dlatego Bóg mówi: zrób swoje, a ja zrobię swoje. Wiecie, to jest bardzo ciekawe, ale ja na przykład w swoim życiu 2 lata temu miałem taką historię, że Bóg powiedział do mnie coś bardzo wyraźnie. Po 700 miast, kiedy był tutaj pastor Bruce Robertson z Australii, człowiek, który jest niesamowicie używany jako prorok, czyli ktoś, kto mówi tobie, jakie są Boże myśli względem ciebie. I to się bardzo często sprawdza. Powiedział mi jedną prostą rzecz. 2 lata temu powiedział: za rok czasu będziesz miał dziecko. No i ja tak sobie pomyślałem, no spoko, jak się Ola zgodzi, fajnie. Ale wiecie, minął rok czasu, jest kolejny czerwiec i tak zacząłem się nad tym zastanawiać. To jest ciekawe, ale jak Bóg ma swój czas wypełniania obietnic, to zawsze pojawia się szatan i zaczyna tam kombinować. A Bóg mówił, a tutaj się nic nie dzieje. Co się dzieje? Chyba Bóg się pomylił. Ale to był moment, w którym ja mogłem podjąć decyzję: okej, coś jest nie tak, mogę zacząć kombinować, wymyślać i tak dalej, mogę w ogóle zostawić to słowo, porzucić je, pogodzić się z myślą: okej, dobra, Adam będzie jedynakiem. A mogłem pomyśleć: nie, Panie Boże, to jest Twoje słowo, Ty je dałeś, Ty się będziesz martwił o jego wykonanie, ja w to wierzę, ja się tego trzymam, ja wykonuję swoją część i wejść do tej rzeki. Jak się okazało, ta rzeka się rozstąpiła. Także każdy z nas stoi w swoim życiu przed rodzajem rzeki. Pytanie jest tylko, czy podejmiesz to wyzwanie i spróbujesz spojrzeć na tą rzekę z drugiej strony, z drugiego brzegu, czy będziesz próbował sam przekroczyć ją po mieliźnie. Pokolenie, które było z Jozuem, to nie było pokolenie, które widziało rozstąpienie się Morza Czerwonego. Tamto pokolenie umarło na pustyni. To byli zupełnie nowi ludzie, ludzie, którzy nie mieli takich doświadczeń z Bogiem. Widzieli Boga, który zaopatruje ich w mannę, widzieli Boga, który ich prowadzi jako słup ognia w nocy albo słup dymu w dzień, ale nie widzieli Boga, który rozstępuje całe morze. To było coś zupełnie nowego i świeżego dla nich. I kiedy podejmujesz decyzję o tym, że wchodzisz w Boże powołanie, wchodzisz w Bożą wolę, to Bóg zmienia zupełnie twoją postawę. Kiedy się popatrzymy, co Bóg powiedział do Jozuego, to powiedział tylko, że przeprowadzi ich na drugi brzeg i żeby arka z kapłanami weszła do wody. To, co powiedział Jozue swoim dowódcom, to zbliżcie się i słuchajcie słów Pana Boga waszego, po tym poznacie, rzekł Jozue, że Bóg żywy jest pośród was i że wypędzi z pewnością przed wami Kananejczyków, Hetytów, Hiwitów, Peryzytów, Girgaszytów i tak dalej, i tak dalej. Można sobie na tym łamać język. Nie wiem, czy zauważyliście, to co mówi Jozue, Bóg tego nie powiedział. Przynajmniej nie powiedział tego wprost. On to powiedział na samym początku. Ale w momencie, kiedy Jozue podjął decyzję: okej, ja wchodzę w to wyzwanie, to Bóg włożył w jego serce nastawienie: okej, mamy wyzwanie, ale Ty, Panie, dasz zwycięstwo. I jego serce poszło zupełnie za tym, co Bóg powiedział. Po drugie, wypełnianie i brak wypełniania Bożej woli prowadzi do konsekwencji. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ myślę, że jesteśmy, że żyjemy w takich czasach, że czasami chcemy się wyautować, patrzeć na pewne rzeczy z dystansu i, wiecie, być neutralni. Nie podejmować decyzji za, nie podejmować decyzji przeciw i myślimy, że jesteśmy w tym bezpieczni. Ale prawda jest taka, że brak decyzji to w tym przypadku jest negatywna decyzja. Albo idziesz za Bogiem, a wszystko inne jest, że nie idziesz za Jego wolą w twoim życiu. Dlatego to jest bardzo świadoma decyzja. I Biblia jest pełna przykładów ludzi, którzy poszli za Bożą wolą. jest pełna przykładów ludzi, którzy nie poszli za Bożą wolą. I niestety, a może i stety, niestety konsekwencje dla tych, którzy nie poszli, są bardzo podobne. Na szczęście konsekwencje dla tych, którzy poszli za Bożą wolą, też są bardzo podobne. Są zawsze zwycięstwem, są zawsze obfitością i są Bożym prowadzeniem przez sprawy, które dla nich wydawały się być naprawdę olbrzymie i nie do przezwyciężenia. A Bóg działał. Pierwszym takim przykładem osoby, która jest niestety negatywnym przykładem nie pójścia za Bożą wolą, jest Judasz. Judasz był jednym z uczniów Jezusa, jednym z 12, czyli takie najbliższe grono Jezusa. Mógł widzieć Jezusa, który uzdrawia. Mógł widzieć Jezusa, który wskrzesza ludzi z martwych. Mógł widzieć Jezusa, który głosi o tym, jaki jest Bóg Ojciec i co On ma dla nas, co On pragnie dla naszego życia. Spotkanie z Jezusem najczęściej kończyło się tak, że ludzie wyznawali swoje grzechy, dostrzegali swoją grzeszność i chcieli zmienić swoje życie, bo spotkanie z Nim było po prostu takim tak niesamowitym doznaniem dla nich. Widzieli coś zupełnie innego, czego nie widzieli do tej pory. I ten Judasz mógł to obserwować, mógł nie tylko zobaczyć to w swoim życiu, ale mógł też obserwować to w życiu innych ludzi. I niestety podjął decyzję o tym, że jego plany dla niego, czyli on chciał być bogaty, o czym kilkukrotnie wspomina Ewangelia, on chciał być zamożnym, lubił mieć pieniądze, wybrał to ponad Bożą wolę dla swojego życia. I ostatecznie podjął decyzję o tym, że zdradzi Jezusa za pieniądze. Ale jeżeli przeczytamy Ewangelię Mateusza 27, to zobaczymy, że jego decyzja o tym, żeby wybrać swoją wolę ponad Bożą wolę, doprowadziła go do śmierci. On wybrał swoją wolę i w konsekwencji ani mu się nie podobało to, co dostał, pomimo tego, że to było jego pragnieniem, ale to nie było pragnienie, które zaspokajało jego prawdziwe potrzeby, ani wybrał swoją wolę i to pragnienie, nie wybrał Bożej woli i w konsekwencji zginął, sam się zabił, targnął się na swoje życie, ponieważ nie był w stanie przeżyć konsekwencji, które sprowadził sam na swoje życie. I w naszym życiu też mogą być takie okresy, w których nie słyszymy Bożej woli. Tak jak Judasz, możemy mieć wrażenie, że to już jest wszystko, wiecie, pozamiatane i koniec. I nie da się tego odkręcić, co się wydarzyło. Na szczęście Biblia mówi coś zupełnie innego. Boże słowa i Jego obietnice są niezmienne dla nas. Jeżeli On mówi, że ma dla nas zbawienie, to jest niezmienne. Okoliczności, które są wokół nas, one się będą ciągle zmieniać. Od naszego urodzenia aż po dzień naszej śmierci okoliczności będą różne. Natomiast Boże Słowo będzie ciągle takie samo. Konsekwencja dla Judasza była taka, że on zginął. Drugi przykład jest jeszcze poważniejszy, ponieważ jest to Saul. I konsekwencje w życiu Saula były o tyle większe, że on był liderem. On wybrał swoją wolę ponad Bożą wolę. On został namaszczony na króla Izraela i miał być tą osobą, która będzie prowadziła Izraela i zdobywała dalej ziemię. To, co później wykonywał Dawid, walcząc z Filistynami i kolejnymi ludami. W Starym Testamencie jest napisane, że Izrael był największy za czasów króla Dawida. Ale król Dawid wypełniał wolę, która początkowo była przeznaczona dla Saula. To Saul miał zdobywać tamte rzeczy. To Saul miał nieść, miał zdobywać nowe ziemie, dlatego żeby wszystkie 12 pokoleń Izraela miały gdzie mieszkać. Niestety Saul wielokrotnie wybrał swoją wolę. Saul był powołany do tego, żeby zmieść z ziemi miasto filistyńskie. Dosłownie jest napisane w Biblii, że miał przekląć to miasto. I przekląć miasto w Biblii oznacza w tamtych czasach, że ono miało zostać starte na pył i zniszczone. I ile to nam się może wydawać naprawdę radykalne, że Bóg kazał zabić tak wszystkich ludzi, o tyle, jeżeli spojrzymy na to przez kontekst, nie przez pryzmat naszego humanistycznego myślenia, że każdy zasługuje na wolność, ale przez pryzmat tego, co rzeczywiście się tam działo w tamtych czasach. Ludy kananejskie to były ludy, które składały swoje dzieci w ofierze. To były ludy bałwochwalcze, w których rozwiązłość seksualna to było coś normalnego w świątyni. I Bóg nie chciał, aby jego cenne dzieci, lud, który wyprowadził przed chwilą z Egiptu, który był dla niego cenny, był, jak Biblia sama mówi, źrenicą jego oka, nabrał takich nawyków jak tamte ludy. I Bóg wielokrotnie mówi o tym, że to, co oni czynią, jest obrzydliwością w jego oczach. I dlatego, żeby ich chronić przed takimi nawykami, Bóg powiedział, że mają ich zgładzić z powierzchni ziemi, bo Bóg nie chce, aby Izraelici zabijali swoje dzieci dla niego na ofiarę. Nie chce, żeby żeby Izraelici patrzyli się na niego jak na jakieś bóstwo, które żąda krwi po to, żeby ich kochać. Bóg cały czas miał dla nich plan, że chciał objawić siebie jako ojciec. I to jest plan, który zrealizował w Nowym Testamencie. Tak? Jakkolwiek, wracając do historii Saula, Saul nie posłuchał Boga i nie zgładził tego miasta. Znaczy, wszystkich ludzi wyciął, miasto spalił, ale to, co sobie zachował, to zachował sobie bydło. Stwierdził, że to mu się przyda. Oczywiście, kiedy przyszedł prorok i powiedział mu, co to za byczenie słyszę z twoich zagród, to Saul wszystko zwalił na lud i powiedział, że to nie ja. To lud sobie wybrał dla ciebie na ofiarę, panie. Ale prawda jest taka, że Saul wielokrotnie nie słuchał Bożego głosu i wybierał swoją wolę ponad Bożą wolę. To, jak to się skończyło, to Filistyni, czyli naród, który graniczył z Izraelem, natarł na nich. Zginęło trzech synów Saula. Kiedy Saul to zobaczył, że jego synowie nie żyją, sam chciał popełnić samobójstwo przy pomocy giermka, któremu kazał się zabić, ale giermek był tak przerażony, że nie był w stanie nic zrobić, więc Saul sam popełnił samobójstwo, po czym giermek popełnił samobójstwo, widząc, że jego pan nie żyje. W konsekwencji cała rodzina Saula nie żyje. Dalej jest napisane w tym fragmencie, że umarł więc Saul i jego trzej synowie, cały też dom jego zginął razem w tym dniu. Oprócz jego rodziny zginęła też nadzieja dla Izraela w tym momencie zgasła, ponieważ cały naród przegrał wojnę z Filistynami. I wojna w tamtym czasie to nie jest jakieś... To nie jest nic pięknego. Dzisiaj wojna to też nie jest nic pięknego, ale dzisiaj w naszych czasach mamy coś takiego, że ludzie uciekają z terenów wojen i są państwa ościenne, gdzie mogą się schronić. W tamtym czasie czegoś takiego nie było. Jeżeli uciekałeś z takiego kraju i miałeś szczęście, to może przeżyłeś. Jeżeli nie miałeś szczęścia, to była po prostu czystka etniczna. Musimy mieć tego świadomość. Dlatego Saul przez wybieranie swojej woli ściągnął przekleństwo na siebie, na swój dom i na cały naród, nad którym powinien być liderem. Dlatego tak ważne jest, aby wybierać Bożą wolę ponad swoją wolę w swoim życiu. I dlatego przykład Dawida, który pojawił się zaraz po Saulu, jest naprawdę niesamowity. Dlatego, że Dawid wielokrotnie wybierał Bożą wolę w swoim życiu. Kiedy popatrzymy się na podsumowanie życia Dawida, Biblia mówi o nim prosto, że umarł syty swoich dni, panując 40 lat nad Izraelem. I to ta fraza, syty dni w Izraelu, to było wyjątkowe błogosławieństwo. Są takie dwa błogosławieństwa, które się powtarzają w Biblii, że ktoś, kto jest wielodzietny, jest błogosławiony przez Boga i to, że długo żyje, to jest specjalna przychylność Boża nad jego życiem. To jest coś, co pokazywało ludziom, że nad tym człowiekiem jest ręka Boża. Ale to nie znaczy, że Dawid był bez grzechu i że wszystko, co robił, było perfekcyjne. Wielokrotnie Dawid upadał, wielokrotnie robił rzeczy, które nie do końca mogły się podobać Bogu, ale mimo wszystko odkrył Bożą łaskę. Łaskę, która zawsze sprowadzała go do Bożego planu dla jego życia. I w Psalmie 51, w wersecie 2, nawet Dawid zapisał: zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości. W ogromie swojego miłosierdzia wymasz moją nieprawość. To były czasy, w których ludzie składali ofiary po to, żeby zmazać grzech, natomiast Dawid odkrył coś, co dla tamtych ludzi było po prostu... To jest tak jak odkrycie, że ziemia jest okrągła. Oni nie mieli pojęcia o tym, że jeżeli tylko przyjdą do Boga i poproszą Go o to, żeby On wyraził swoją łaskę, żeby ich oczyścił z tych grzechów, to On to zrobi. Dawid to odkrył i wielokrotnie wracał do Boga. Za każdym razem, kiedy upadł, on nie zostawał w tym stanie. On się ukażał przed Bogiem, wracał do Niego i mówił: oczyść mnie, Panie. I Bóg go wysłuchiwał. Judasz i Saul też mogli to zrobić. To nie było tylko jakiś specjalna furtka dla Dawida wymyślona przez Boga, że tylko Dawid mógł wrócić do niego. Tak samo Judasz i tak samo Saul mogli wybrać, ale oni do ostatnich swoich minut wybierali swoją wolę ponad Bożą wolę i konsekwencje tego mogliśmy przed chwilą przeczytać. I Bóg bez względu na nasz wiek i doświadczenie patrzy z łaską na nasze życie i chce przynieść owoc przez nasze życie. Bez względu na to, czy jesteś młody, czy jesteś w szkole średniej, na studiach, czy jesteś w pracy u kogoś, czy u siebie, czy jesteś emerytem, czy może uważasz, że został ci już tylko rok życia? Dla Boga rok życia to może być po prostu najlepszy rok twojego życia, jaki się kiedykolwiek wydarzył. Uwierzcie mi, śmiertelność to nie jest najgorsza rzecz, która panuje w naszej cywilizacji. Najgorsza rzecz, która panuje w naszej cywilizacji, to fakt, że ludzie nie czują poczucia sensu i nie czują się spełnieni w życiu, którym żyją codziennie. Ja mógłbym spokojnie żyć tylko rok i żyć rokiem spełnionym, niż żyć 80 lat i bez sensu po prostu przychodzić do pracy i klepać to samo, co robię każdego dnia i nie czuć w tym żadnej satysfakcji. Na szczęście Bóg ma dla nas pełni spełnione życie. Jak możemy to sprawdzić, jak możemy odkryć Bożą wolę w naszym życiu? To jest najbardziej praktyczna rzecz, która jest w tym kazaniu. Dlatego, że każdy z nas może to wprowadzać każdego dnia i możemy odkrywać, co Bóg ma dla nas. I w Psalmie 139 jest naprawdę niesamowity fragment. Od wersetu 13 jest napisane: Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mojej matki. Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są Twoje dzieła. Dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstałem utkany w głębi ziemi. Bóg Cię stworzył i dokładnie zna to, co zna Twoje serce, jak to Biblia czasem opisuje dno Twojej duszy. On dokładnie wie, co jest Tobie potrzebne i w którym miejscu powinieneś być, żeby czuć się spełnionym. I Boża wola to jest właśnie dokładnie wyrażenie tej wiedzy Boga w taki praktyczny sposób dla Twojego życia, że On chce Cię postawić w tym miejscu spełnienia. Tylko On potrzebuje tego, żebyś coś zrobił. I to coś zaczyna się od tego, że zaczynasz odkrywać Bożą wolę, kiedy poddajesz swoje życie Jezusowi. Nie jesteś w stanie odkryć Bożej woli, kiedy nie poddasz swojego życia Bogu. I możesz się zastanawiać dlaczego, ale odpowiedź jest bardzo prosta, bo Go po prostu nie znasz. Jeżeli Twój duch jest martwy, Ty nie masz w jakiś sposób komunikować się z Bogiem. To jest jak głuchy telefon, Ty możesz mówić do Boga, ale Ty nie słyszysz odpowiedzi i to przez 5 minut może być fajne, przez 10 irytujące, a później już jesteś naprawdę wkurzony i rzucasz tym telefonem, bo Ty nic nie słyszysz. Nie masz żadnej odpowiedzi i to Ciebie męczy. Dlatego tak ważne jest, abyśmy poddali swoje życie Jezusowi, przyjęli Jezusa jako swojego Zbawiciela. Jeżeli popatrzymy się na życie Piotra, on dokładnie to zrobił. Kiedy otworzymy sobie Ewangelię Mateusza, 4 rozdział, 18 werset, Jezus po prostu przechodził koło Jeziora Galilejskiego, zobaczył Piotra, który płucze sieci i powiedział mu: pójdź za mną. I Jezus poszedł za nim. W innej Ewangelii, Ewangelii Łukasza, jest napisane, że Piotr w tym momencie upadł na ziemię i odkrył to, że jest grzeszny. Powiedział: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. A Jezus mu powiedział: chodź, uczynię z ciebie rybaków ludzi. Objawił mu od razu plan dla jego życia, tak jak Bóg objawił plan dla życia Jozuego, że Jozue ma zdobyć ziemię dla Izraela, tak tutaj Jezus objawia plan dla życia Piotra: będziesz rybakiem ludzi. I w Bożym sercu jest to, że spotkanie z Nim zupełnie zmieni twój sposób postrzegania twojego życia. Możesz się patrzeć teraz na swoje życie przez pryzmat tego, że to jest zbiór jakichś dziwnych okoliczności, sytuacji, które się wydarzyły, niekoniecznie powiązanych ze sobą. Ale kiedy tylko spotkasz się z Jezusem, spotkasz się z Jego mocą i On objawi Tobie, jaki jest Jego plan dla Twojego życia, zaczniesz postrzegać wszystkie sytuacje w swoim życiu, wszystkie trudne i łatwe sytuacje, to, gdzie chodziłeś do szkoły i to, gdzie pracujesz, przez zupełnie inny pryzmat. Przez pryzmat Bożych możliwości, nie przez pryzmat zupełnie losowych zdarzeń, które wydarzyły się w Twoim życiu. Po drugie, ważne jest, abyśmy zrozumieli swoje powołanie i obdarowanie. W Mateusza 4 jest napisane, że Jezus chodził po całej Galilei i nauczał i po całym ówczesnym Izraelu. Natomiast Piotr był jego uczniem. To, co musimy zrozumieć, to to, że Piotr chodził za Jezusem ślad w ślad. Wszędzie, gdzie był Jezus, był Piotr. Wszędzie, gdzie głosił Jezus, Piotr to słyszał. Jeżeli Jezus czynił cuda, Piotr widział, jak On czyni cuda. On odkrywał swoją tożsamość w Jezusie, odkrywał to, kim jest Bóg. To go doprowadziło do miejsca, że odkrył, że Bóg, że Pan mój i Bóg mój, powiedział o Jezusie. To przebywanie z Jezusem doprowadziło go do miejsca, gdzie on odkrył, jaka jest tożsamość Boga w jego życiu, kim jest dla niego Bóg, jaka jest tożsamość Jego w jego życiu. I dlatego tak ważne jest, abyśmy zrozumieli swoje powołanie i obdarowanie, przebywając z Bogiem. I to przebywanie z Bogiem to są zupełnie może różne rzeczy w dzisiejszych czasach, bo ciężko będzie nam wybrać się w podróż po Galilei i chodzić za Jezusem, ponieważ Jezus obecnie króluje wraz z Ojcem i wiemy, co się dalej wydarzy. Natomiast Bóg nam dał inne niesamowite narzędzie, dał nam swoje słowo, które nam mówi dokładnie, co robił Jezus. I możemy się uczyć tego, jaki był Jezus, a On jest idealnym przykładem i obrazem tego, jaki jest Bóg Ojciec. Co więcej, nie jesteśmy tylko do tego ograniczeni. Należymy do naprawdę niesamowitego Kościoła i możemy przychodzić na wolność w Chrystusie. Jeżeli nigdy nie brałeś w tym udziału, przyjdź. To rozszerzy twoją świadomość tego, co Bóg zrobił dla ciebie. Pokaże tobie, jaka jest twoja tożsamość w Bogu. są warsztaty Odkryj siebie, w których staramy się pokazać, co Jezus włożył do twojego serca. Jest twój indywidualny czas z Bogiem, gdzie zapisujesz w sobie, co Bóg mówi do ciebie, indywidualnie do ciebie. Są grupy, na których dzielimy się, co Bóg robi w naszym życiu, inspirujemy tym, co Bóg robi w życiu innych osób, żebyśmy wiedzieli, co Bóg może zrobić w naszym. Bo nie zawsze nam się zdarza, że jesteśmy uzdrowieni, ale jeżeli ja widzę, że Mateusz albo Wojtek jest uzdrowiony, to ja też chcę tego dla swojego życia, jeżeli ja jestem chory. I to są niesamowite narzędzia, aby zrozumieć swoje powołanie i obdarowanie. Tak samo będąc w tych wszystkich miejscach, to ty możesz się modlić o uzdrowienie. To ty możesz być liderem grupy. To ty możesz usługiwać w kawiarni. To ty możesz usługiwać w mediach. Możesz robić całe mnóstwo różnych rzeczy i wiedzieć, co daje ci satysfakcję, a co nie. Kolejne, żyj aktywnie, nie pasywnie. I nie mówimy tutaj o aktywności fizycznej. Nie mówimy o tym, żeby codziennie rano wstawać i uprawiać fitness, a w sobotę jeździć na rowerze i w ogóle, żeby było fajnie. Mówimy o tym, żeby aktywnie podejmować wyzwania Boże. Kiedy Bóg przychodzi do ciebie z wyzwaniem, to nie przychodzi do ciebie z nim po to, żeby ci pokazać, jak jesteś beznadziejny. Bóg nigdy czegoś takiego nie robi. Kiedy Bóg przychodzi do ciebie z wyzwaniem, to to jest wyzwanie, które sprawi, że się spocisz, zmęczysz, a na końcu dnia będziesz usatysfakcjonowany, że zrobiłeś takie super rzeczy, jesteś dumny z siebie. I to jest naprawdę niesamowite uczucie, którego nie jest w stanie dać tobie absolutnie nic innego. Nie jest w stanie tego dać ci twój współmałżonek, nie jest w stanie ci dać tego twój szef z pracy, nie są w stanie ci dać tego pieniądze, ani inne rzeczy. To jest twoje indywidualne i tylko dla twojego serca i tylko Bóg, który zna twoje serce, jest w stanie to zrobić. Takie życie aktywne, tak jak powiedziałem, to nie jest bycie yes-manem. To jest po prostu podejmowanie Bożych wyzwań i wybieranie Bożej woli. Takie wyzwanie było w życiu Saula, było w życiu Judasza, było w życiu Dawida i było w życiu Jozuego. I my też będziemy mieli takie wyzwania i każdy z nas ma takie wyzwania w swoim życiu. Kolejna rzecz jest równie ważna jak ta poprzednia. Nie poddawaj się. Życie aktywne to jest jedno, ale czasem zdarzą nam się porażki. Wiecie, Piotr, kiedy wyszedł z łodzi, kiedy powiedział do Jezusa, to jest ciekawe, ale to Piotr rzucił Jezusowi wyzwanie, jeżeli to ty, Jezu, to każ mi wyjść z łodzi i przyjdę do ciebie. No to Jezus mówi, no to przyjdź. No to Piotr wychodzi z tej łodzi i co? I nagle zaczyna tonąć. Ale nie poddawaj się. Piotr też się nie poddał, nie zniknął wtedy. Przyszedł w jego życiu poważny kryzys, kiedy Jezus został ukrzyżowany. I to, gdzie później widzimy Piotra, to widzimy go nad jeziorem, gdzie robi dokładnie to samo, co robił w momencie, kiedy Jezus go znalazł. Ale to, co Jezus mówi do niego, kiedy spotyka go nad tym jeziorem, to nie jest, no dobra, zostań tutaj, wezmę kogoś innego, coś porobimy, spróbujemy jeszcze raz, ale na innej osobie. Nie, Jezus mówi, paś owieczki moje. To, do czego powołał Piotra na samym początku, będziesz rybakiem ludzi, do tego powołuje i przypomina mu to później, kiedy przychodzi do niego po jego załamaniu. Jezus się nie poddaje tobą, więc dlaczego ty miałbyś się poddawać tym, w jakiej sytuacji się znalazłeś? Nie poddajmy się okolicznościom, bo tak jak powiedziałem, one będą się zmieniać. Natomiast Boża wola dla twojego życia się nigdy nie zmienia. I ostatnie i najważniejsze, trzymaj się właściwych ludzi i właściwych miejsc. Te wszystkie rzeczy, o których mówiłem wcześniej, one są potrzebne. Potrzebne jest, żebyś oddał swoje życie Jezusowi. Potrzebne jest, żebyś zrozumiał swoje powołanie, żebyś żył aktywnie. Potrzebne jest, abyś się nie poddawał. Ale kiedy zaczynasz się trzymać właściwych ludzi, to jest tak jak Jozue, który się trzymał Mojżesza. Nie wiemy, gdzie byłby Jozue, jeżeli nie spotykałby się z Bogiem po tym, jak Mojżesz wychodził z namiotu spotkań. Mojżesz spotykał się z Bogiem i jego twarz jaśniała Bożą chwałą. Jest napisane w Biblii, że musiał zakrywać swoją twarz, bo Izraelici nie byli w stanie znieść widoku Bożej chwały na twarzy Mojżesza. Nie wiem, jak to wyglądało, ale Jozue to była ta osoba, która zostawała w tym namiocie, kiedy jeszcze była Boża obecność, i modlił się do Boga i uczył się od Mojżesza, jak słuchać Bożego głosu, jak rozmawiać z Bogiem, jak prowadzić Izrael. Dlatego trzymaj się właściwych ludzi. Jest taka osoba jak Paweł w Nowym Testamencie, osoba, która napisała większość Nowego Testamentu, niesamowity ewangelista. On swoje życie przelał na innego człowieka, Tymoteusza, który mógł dzięki temu wzrastać niesamowicie i dynamicznie. I możemy czytać dwa listy do Tymoteusza. I jeżeli przeczytamy je, to zobaczymy, jaka to jest niesamowita inspiracja życiem, jakim żył Tymoteusz i co robił. I to, jak go Bóg używał w tamtym kościele. Myślę, że każdy z nas by chciał być używany w znakach i cudach. Więc dlaczego nie przyjść do kogoś, kto jest od ciebie dalej w Bogu i nie poprosić go, okej, ja może nie umiem się modlić, ale widzę, że ty masz super relację z Bogiem, pokaż mi, jak się modli. Może przyjdź do kogoś, kogo widzisz, że działa uzdrowienie i powiedz mu, chciałbym uzdrawiać, nie wiem, jak to robić, naucz mnie. Może chcesz prorokować, może chcesz robić zupełnie inne rzeczy, które Bóg wkłada do twojego życia. Znajdź lidera, którego Bóg daje, twojego mentora i zapytaj się go, czy będzie cię prowadził. Bo Bóg na pewno chce wzrostu w twoim życiu. I Bóg na pewno da ci taką osobę, jeżeli go poprosisz, która będzie ciebie prowadzić i będzie cię wprowadzać w zupełnie nowe miejsca, o których nawet nie pomyślałeś. I lokalny kościół, kościół, w którym jesteśmy, jest właśnie taki inkubator, w którym możemy poznać Boga, możemy poznać ludzi, którzy są bliżej Niego i uczyć się od nich. Możemy realizować swoje powołanie bez względu na to, czy to są jakieś dary duchowe, czy to jest twoje obdarowanie manualne. W kościele, w różnych służbach. Możesz służyć w kawiarni, możesz służyć w mediach. Możesz sprzątać w kościele. Nie ma czegoś takiego jak nieświęte obowiązki w kościele. Wszystko jest potrzebne, ponieważ jesteśmy rodziną i każdy element rodziny jest potrzebny. Pamiętajmy, że Bogu bardziej zależy nad wejściem w Jego powołanie niż nam. Jeżeli popatrzymy się na życie już wcześniej wspomnianego Pawła, Bóg przygotowywał go przez całe życie do tego, aby on został niesamowitym ewangelistą i żeby napisał ponad połowę Nowego Testamentu. On chodził do najlepszej szkoły, gdzie mógł się nauczyć retoryki, wysławiania, prowadzenia dyskusji w tamtym czasie. Ale dopiero w momencie, kiedy on oddał swoje życie Jezusowi, wszedł na ścieżki powołania, które Bóg miał dla niego. Mojżesz, który urodził się w Egipcie, który później wyprowadził cały naród wybrany, wcześniej wychowywał się na dworze Faraona. To była najlepsza uczelnia strategii, taktyki i prowadzenia w tamtym czasie. To było największe imperium w tamtych czasach i nie było lepszego miejsca, w którym człowiek mógł się nauczyć, jak zostać liderem. I Bóg go przygotowywał tam, później przygotowywał jego serce na pustyni i dopiero w 80. latach jego życia objawił mu się jako krzak na pustyni i powiedział mu, teraz jesteś gotowy iść do mojego ludu. I tak nie było łatwo, ale wiemy, co się stało. Jezus wyprowadził cały Izrael. Historia świata nie zna innego przypadku osoby, która by poprowadziła milionowy naród, który żył przez 400 lat w niewoli. I nikt za ciebie nie odkryje Bożej woli w twoim życiu. To jest wyzwanie dla każdego z nas i to jest nagroda sama w sobie dla każdego z nas, kiedy odkryjesz to powołanie. Bo nie będzie nic innego, co da tobie większą satysfakcję i poczucie spełnienia, niż Boża wola, która manifestuje się w twoim życiu i która się spełnia w twoim życiu. Co więcej, ta Boża wola w twoim życiu to nie będzie coś, co będzie działało tylko na ciebie. Ale tak jak brak Bożej woli negatywnie działał na cały Izrael, kiedy Saul się nie poddał Bożej woli, tak jeżeli ty poddasz się Bożej woli, to może być całe wielkie błogosławieństwo dla ludzi, którzy są wkoło ciebie. Bo Boża wola dla naszego życia nigdy nie jest skupiona tylko na nas. I możemy być w miejscu, w którym nie wiemy, jaka jest Boża wola dla naszego życia. Możesz się zastanawiać, okej, no ale to co mam zrobić? Nic prostszego. Przejdź przez te wszystkie punkty i zobacz, w którym miejscu jesteś. Może potrzebujesz oddać swoje życie Jezusowi. Może to jest miejsce, w którym jesteś obecnie i czujesz, że potrzebujesz coś więcej, że potrzebujesz Boga, żeby pójść dalej. Może oddałeś Mu swoje życie, ale jeszcze nie rozumiesz swojego powołania i obdarowania. Może to jest czas, żebyś znalazł mentora, który cię poprowadzi, może zapytaj się swojego lidera na grupie, może zacznij chodzić na grupę, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Może trzeba zacząć podejmować wyzwanie, wiesz, jakie jest twoje obdarowanie, wiesz, jaki jest cel Boży dla twojego życia, ale mówisz, okej, może te wyzwanie jutro, pojutrze, kiedy indziej, Panie Boże, mamy swój czas, Ty dałeś mi jakieś 80 lat życia, podziałamy, może za rok, wiesz, w tym roku chciałem sobie coś tam porobić, może się nauczę jeździć na rowerze, a może coś innego, za rok. Może się poddałeś. Wziąłeś Boże wyzwanie, doszedłeś do miejsca, w którym stwierdziłeś, że nie jesteś w stanie nic więcej zrobić, i powiedziałeś, okej, Panie Boże, ja podnoszę białą flagę w tym momencie, nie idę dalej. A może nie masz jeszcze właściwych ludzi w swoim życiu i potrzebujesz osoby, która ci powie, to zrobiłeś super, a tutaj mógłbyś się jeszcze postarać, bo widzę, że masz niesamowity potencjał i możesz zrobić to dużo lepiej. Ludzi, którzy są kierowani przez Boga, a Boża zachęta i Boża konfrontacja to nigdy nie będzie coś, co przyjdzie do twojego życia i cię złamie. To zawsze będzie głos, który będzie dla ciebie bardzo konfrontujący i pokaże ci Boże wyzwanie w twoim życiu i pokaże ci takie pokłady inspiracji do tego, żeby to robić, że nie ma nic silniejszego, co by cię ruszyło do przodu, żebyś zaczął działać. Jeżeli widzisz siebie na którymś z tych czterech ostatnich etapów, to pomódlmy się razem. Panie Boże, ja pragnę widzieć twoje działanie w swoim życiu, pragnę widzieć twoją wolę w swoim życiu i wybieram dzisiaj twoją wolę ponad swoją wolę. Chcę chodzić twoimi ścieżkami i chcę czynić to, co ty chcesz, abym robił. Chcę być twoim dzieckiem i chcę pokazywać wszystkim, że w moim życiu, Panie, dzieje się twoja wola. Natomiast jeżeli jeszcze nie miałeś okazji przyjąć Jezusa do swojego życia, a chcesz widzieć Bożą wolę w swoim życiu, to jest krok, który musisz podjąć w swoim życiu. To jest twoje pierwsze wyzwanie. Wyzwanie, które sprawi, że spojrzysz na wszystko, co się działo do tej pory inaczej. Jeżeli tak jest, to pomódl się z nami razem. Panie Boże, do tej pory chodziłem swoimi ścieżkami. Przepraszam cię za to, że wybierałem swoją wolę ponad twoją wolę. Jestem grzeszny i nie zasługuję na nic dobrego. Ale ty, Panie, dajesz mi odkupienie i swoje błogosławieństwo. Przez śmierć Jezusa na krzyżu dałeś mi dostęp do całego błogosławieństwa. I wyznaję dzisiaj moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem.